Mazowsze jakby sobie przywłaszczyła, jakby Chopina przez miejsce urodzenia i przez Warszawę, przez konkursy chopinowskie, prawda? Ale Wielkopolska za życia Chopina wywarła ogromny wpływ. On tu przyjeżdżał przez Wielkopolskę, cieszył się na wyjazd, na poznanie nowych ludzi. Wracając też zawsze chciał gdzieś zahaczyć o Wielkopolskę, odwiedzić swoich przyjaciół.
Młody Chopin w Wielkopolsce. Jeździł na łyżwach, sam wytoczył sobie szachy, w które grał. Uczył się 6 języków obcych. Lubił tańczyć.
Tak charakteryzuje go biograf Mieczysław Tomaszewski, autor książki Chopin, człowiek, dzieło, rezonans.
Chopin z jednej strony był bardzo popularny, ludzie go chętnie zapraszali. Możemy powiedzieć, że był taki bardzo medialny. Był przystojny, podobał się kobietom, pięknie grał, ludzie go chcieli słuchać, a z drugiej strony sami chcieli grać jego utwory i wydawcy zwierczyli w tym świetny interes.
Młody Fryderyk Chopin 8-krotnie przebywał w Wielkopolsce. W Kaliszu znajdowała się najważniejsza stacja przesiadkowa w jego podróżach na zachód i tam mieszkali przyjaciele jego ojca. W Żychlinie tańczył na weselu, w Strzyżewie mieszkała jego matka chrzestna, w Antoninie muzykował z Radziwiłłem, a w Poznaniu był gościem arcybiskupa Teofila Wolickiego. Wbrew powszechnej wiedzy, którą utrwalił słynny obraz Siemireckiego, Chopin nie grał w sali białej Pałacu Radziwiłła w Poznaniu. Jakie są na to dowody? Powiemy później, a zacznijmy od tego, w jaki sposób Chopin znalazł się w Poznaniu.
W 1829 roku wiosną pan Mikołaj Chopin zwrócił się do ministra oświecenia publicznego i wyznań religijnych Grabowskiego z prośbą, aby przedstawił Radzie Administracyjnej wniosek o dofinansowanie podróży Chopina, który, jak napisał w tym wniosku, mógłby dokształcić się za granicą i być pożytecznym krajowi w obranym zawodzie, w zawodzie muzyka. Rada Administracyjna podjęła odmowną decyzję. Oczywiście Chopin skończył wtedy Szkołę Główną Muzyki, ojciec wysłał go podróż do Wiednia, a gdy wrócił, zaczęły się rozmowy na temat dalszej przyszłości. I przypomniano sobie obietnicę Radziwiłła, który mógł objąć protektoratem, może zasilić finansowo. Chopin bardzo niechętnie podchodził do tego pomysłu. Pisał dwukrotnie w listach do Tytusa Wojciechowskiego, swojego przyjaciela mieszkającego za Chrubieszowem, że uważa dawne słowa Radziwiłła za piękne słówka, belle parole, i że łaska pańska na pstrym koniu jeździ, ale nawet gdyby się to ziścić miało, to on nie uważa za celowy swojego wyjazdu do Berlina, bo przyrzekł w Wiedniu, że tam powróci tam, gdzie odniósł wielki sukces, dając w Teatrze przy Kalinskiej Bramie 2 znakomite koncerty.
Jednak Chopin wyjeżdża do Berlina wraz z profesorem Feliksem Jarockim.
Ojciec wysłał go w określonym celu. Książę Radziwiłł na widok Fryderyka, który ukończył już wszelkie nauki w kraju, powie: no to kochany, zapraszam cię teraz.
Fryderyka Chopina do rodziny z 16 września 1828 roku.
Moje zdanie o Berlinie. Za szeroki dla Niemców. Zdaje się, że jeszcze drugie tyle ludności snadnie zmieścić by się w nim mogło. Maryjski za grosz gustu nie ma, jeżeli mówi, że Berlinki są piękne. Są to wszystko same gołe szczęki, alias gęby bez zębów. A stroję się? Szkoda owych pociętych, pysznych muślinów na takie lalki irszane.
Chopin miał nie tylko cięty język, O poczuciu humoru kompozytora świadczą również rysunki, które wyszły spod jego ręki. Jak zauważa Mieczysław Tomaszewski,
Fryderyk uczył się rysunków u dobrego mistrza, Vogla. Ostatni raz zabawiał się tym chyba w Berlinie w 1828 roku, szkicując satyrycznie głowy uczonych. Obecny z przypadku na naukowym sympozjum.
Znalazłem sprawozdania z kongresu, jak my w literaturze tutaj zawsze piszemy naturalistów, był to w rzeczywistości kongres przyrodników i lekarzy niemieckich. Taka gazeta berlińska o potocznym tytule Fossische Zeitung zamieszczała szczegółowe relacje. I gdy Chopin pisze o jednym czy o drugim obiedzie z panami naturalistami, to tam jest bardzo szczegółowo i jeden i drugi obiad opisany.
Wczoraj miał miejsce obiad wspólny owych, dla mnie karykatur, uczonych, których tu już na trzy podzieliłem klasy. Nie pod przewodnictwem Humboldta, bo ten bardzo dobrze ułożony, ale jakiegoś innego, czopmistrza, którego nazwiska sobie w tej chwili nie przypominam, lecz mam zapisane pod zrobionym przeze mnie jego portretem.
Podróż do i z Berlina wiodła przez Poznań. Tutaj, według legendy, Chopin miał grać w sali białej dla Antoniego Radziwiłła.
Scena koncertu zatytułowana Fryderyk Chopin w salonie księcia Antoniego Radziwiłła powstała dzięki wyobraźni Henryka Siemiradzkiego w 1877 roku, czyli znacznie później, jako barwny obraz i na podstawie właśnie tego dzieła Siemiradzkiego w rok później została rozpowszechniona w masowej serii wręcz heliograwiura w opracowaniu Schustera, niemieckiego wydawcy, a rozprowadzana właśnie tu na ziemiach polskich w szerokim wymiarze. One przedstawiają konkretne postacie, oprócz Chopina, rzecz jasna, książę Antoni Radziwiłł, obie jego córki, księżniczka Wanda, prawda, księżniczka Eliza, małżonka oraz dodany, jakby post factum, Aleksander von Humboldt, znakomity przyrodnik, naturalista, którego miał szansę Chopin poznać, posłuchać i podziwiać właśnie przez Poznań, jadąc na tenże kongres przyrodników do Berlina w 1828 roku. I nastąpiła swego rodzaju taka kompilacja.
No nie mógł grać, jak przedstawił na obrazie Henryk Siemiradzki, z jednego ważnego powodu. Otóż istnieje list księżniczki Elizy Radziwiłłówny, napisany w Ciszycy koło Kowar, z datą, w której Chopin przebywał w Poznaniu. A rodzina Radziwiłłów nigdy nie wyjeżdżała w jakimś rozproszeniu. Księżniczka Eliza nazywała to Nomadenleben, wiedziemy życie koczownicze. Co roku Radziwiłłowie wyjeżdżali z Pałacu Namiestnikowskiego w Poznaniu, najpierw do Antonina, po kilku dniach jechali do swojego zamku w Ciszycy koło Kowar. Tam przebywali aż do późnej jesieni, po czym ich droga powrotna znowu wiodła przez Antonin, gdzie książę pasjami polował i następnie wracano do Poznania. Jest pewne, że Radziwiłłów nie było w Poznaniu wówczas. Ktoś mnie kiedyś zapytał, no tak, a skąd wiesz, czy zjedli obiad u arcybiskupa Wolickiego? Może też go nie było w Poznaniu. Był. Otóż arcybiskup Wolicki zbierał wtedy w parafiach datki na pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego. On pierwszy zaczął tę zbiórkę pieniędzy. A sprawozdania ze zbiórek ogłaszał w Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego. I jedno ze sprawozdań wydrukowane w Gazecie Wielkiego Księstwa Poznańskiego nosi datę pod podpisem arcybiskupa 3 października 1828. A więc na pewno był w tym czasie, kiedy Chopin z profesorem Jarockim przybyli w drodze powrotnej do Poznania i na pewno obiecany obiad się odbył.
Pałac Biskupi na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 30 września 1828 roku.
Czy widział się pan z księciem Radziwiłłem w Berlinie, panie Chopin?
Niestety. Nie udało mi się spotkać, wasza ekscelencjo.
Książę namiestnik pochłonięty jest wieloma sprawami.
Miałem nadzieję w Poznaniu księcia spotkać, ale jak widzę, nadzieje moje płonne.
Gdy tylko się nadarzy okazja, pozwolę sobie polecić uwadze księcia pańską osobę.
To zaszczyt móc skorzystać z takiej protekcji.
Radziwił popiera w Berlinie nasze starania o sprowadzenie świętej pamięci biskupa Krasickiego do Gniezna, gdzie spoczęłyby jego szczątki.
W katedrze, wasza ekscelencjo.
O, to jest naszym pragnieniem. Da Bóg, tak się stanie. List, który pan Jarocki przywiózł z Warszawy od Niemcewicza, wydatnie w tym pomoże.
Felix wiedział tylko, że to ważny list.
Jest w nim zezwolenie od krewnych świętej pamięci biskupa Krasickiego dla kapituły gnieźnieńskiej, abyśmy mogli dalsze działania podejmować. Brat mój Jan pisał mi, że częstym gościem jesteś pan u niego w warszawskim domu.
Konstanty, bratanek waszej eminencji, to mój bliski towarzysz. A dla mnie to zaszczyt gościć w tak znamienitym domu.
Z listów wiem również, że wróżą panu wielką karierę pianisty.
Ten, co zaczął z hałasem i krzykiem, wpadł w rzekę i na koniec przestał być strumykiem.
Skromność, panie Chopin, to ważna cecha. Ciekaw jestem jednak, czy równie biegły, co w cytowaniu bajek biskupa Krasickiego, jest pan w graniu?
Jeśli tylko ksiądz biskup dysponuje instrumentem i pozwoli, to z przyjemnością zaprezentuję kilka kompozycji.
To musimy zatem przejść do sąsiedniego salonu. A poczekajmy tylko na pana Jarockiego. No i zaraz możemy pójść.
Thank you. powinien grać właśnie z prostotą. Rubato, prawda, co znaczy kradnąć, czyli po prostu jakby to, co troszeczkę człowiek zagra wolniej, potem musi szybciej. Ludzie po prostu przesadzają. Bardzo często na przykład właśnie w tych polskich tańcach, które no według mnie powinny być rzeczywiście grane z prostotą, przede wszystkim rytmicznie, to czasami robią się dziwactwa. Nie wiem, czy mogę ewentualnie pokazać, może troszeczkę przerysuję, ale właśnie pokazać na przykład no, ten znany Polonez Adur. No i teraz powiedzmy, jak niektórzy, może przesadzę, ale jak niektórzy by to grali. Specjalnie wybrałem utwór bardzo znany, bardzo taki jakby prosty, bardzo rytmiczny, który według mnie powinno się grać normalnie. Ja zawsze powtarzam uczniom, studentom, utworów Chopina się nie tańczy, ale są to utwory taneczne. Gdyby się tańczyło, to ludzie połamaliby nogi przy takim graniu. Ja bym to widział po prostu bardzo normalnie.
Wróćmy do Chopina w Poznaniu. Co robił, oczekując na dyliżans do Warszawy?
Sądzę, że nie tylko mógł zagrać u arcybiskupa Wolickiego w Pałacu Arcybiskupim na Ostrowiu Tumskim, ale poznał tutaj zapewne dzięki profesorowi Feliksowi Jarockiemu, redaktora naczelnego, właściwie się wtedy nazywało redaktora odpowiedzialnego Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pana Idziego Rabskiego. I dlatego, że Rabski był wiolonczelistą, grywał w kwartecie razem z restauratorem Wojkowskim i z innymi, to sądzę, że mógł go Rabski zaprowadzić do któregoś z domów poznańskich, gdzie rzeczywiście Chopin miał się okazję popisać. Był przecież w Poznaniu wtedy dosyć długo. Chopin pasjami lubił odwiedzać składy muzyczne i na pewno był na Starym Rynku u Simona, który miał skład muzyczny zarówno w Berlinie, jak i w Poznaniu. Co więcej, jest pewna ciekawostka. Znam pana z Warszawy, który ma dwa walce wydane przez Simona. Jeden walc jest anonimowy, drugi walc na górnym marginesie Fryderyk Chopin. Rzeczywiście jest to jeden z walców z opus 7. I tenże pan twierdzi i gromadzi dowody, iż zanim ten walc ukazał się w opus 7, to został wydany przez Simona w Poznaniu.
U Simona można było znaleźć inne, nieoficjalne wydania utworów Chopina, na przykład jeden z jego mazurków.
Według mnie jest to po prostu pirat. Simon chciał skorzystać na tym, że Chopin jest popularny, że przyjeżdża, że ludzie go grają i są takie dwie możliwości. Albo przepisał to, skorzystał z matryc Kistnera, albo widział gdzieś wpisany na przykład do sztambucha mazurek u kogoś, przepisał go i wydał bez wiedzy kompozytora, bo jak dokładnie obejrzymy, nuty tam są błędy. I zdając sobie sprawę, że postępuje trochę nielegalnie, w żadnej prasie, w żadnym katalogu nie ukazała się informacja o tych nutach.
Chopin wyjeżdża z Poznania dyliżansem 3 października. Była to jego pierwsza i ostatnia wizyta. Co oprócz relacji pozostało po Fryderyku?
Do Poznania, właśnie do naszego saloniku, trafił fortepian Chopina, czyli instrument z Antonina, na którym na 99,99 grywał Fryderyk Chopin w czasie swoich pobytów w pałacu w Antoninie. I to jest tu, na ziemiach polskich, najstarszy instrument związany z Chopinem, najstarszy fortepian. Wszystkie inne, które są w Warszawie, w Krakowie, w Jaśle, one są znacznie, znacznie późniejsze. No a jest to fortepian skrzydłowy, prostostrunny, z mechaniką wiedeńską, z lat dwudziestych XIX wieku, a więc można powiedzieć, że z okresu takiego bardzo młodzieńczego Chopina, pochodzący najprawdopodobniej z jakiegoś niemieckiego warsztatu anonimowego, wytwórcy nie ma żadnej tabliczki znamionowej. Nie był to zapewne już wtedy instrument bardzo dobry. Chopin zresztą, można powiedzieć, że wybrzydzał i słusznie, przebierając w różnych markach, aż wreszcie upodobał sobie dwie Erarda i Pleyela z dodatkiem ewentualnie Broodwooda, ale tu miał kiepskie zdanie o Buchholcu, o Leszczyńskim, więc zapewne możemy się spodziewać, że i ten nie przypadł mu do gustu. Ale biorąc pod uwagę, że książę Antoni był namiestnikiem prowincji Posen, czyli Wielkiego Księstwa Poznańskiego, jako germanofil, no, zakupił również i do swego pałacu ten instrument, a miał ich ponoć kilka. Niemniej ten się ostał jako jedyny.
Ale fortepian to nie tylko. W saloniku chopinowskim są także inne ślady chopinowskie.
Głowa Fryderyka Chopina, wyrzeźbiona w drewnie lipowym przez Wacława Szymanowskiego po 1909 roku, która to głowa stanowi część, właściwie jedyny fragment ocalałego modelu pomnika Chopina w skali 1 do 2, kiedy to jeszcze za czasów zaborów rozpisano właśnie konkurs na pomnik przed wybuchem I wojny światowej. Pomnik pod wierzbą. Wtedy już ten pomnik miał stanąć w Warszawie. I proszę sobie wyobrazić, jakie było myślenie, jakie było działanie, jaką przywiązywaliśmy wagę do kultury, do muzyki, do tworzenia śladów, mimo zupełnie niesprzyjających warunków.
Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.
To najsłynniejsze zdanie Norwida o Chopinie. Na mapie jego podróży była również Wielkopolska. O Antoninie, kolejnym przystanku w tej nieustającej podróży młodego kompozytora, opowiemy w następnym odcinku naszej audycji
Młody Chopin w Wielkopolsce.
Kompozytorze mówili regionalista Henryk Nowaczyk, Andrzej Jazdon z Biblioteki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Janusz Jaskulski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, Andrzej Tatarski, pianista i profesor Poznańskiej Akademii Muzycznej. W rolę Chopina wcielił się Piotr Dąbrowski, biskupa Teofila Wolickiego, Zbigniew Grochal. Audycję przygotowali Irena Goszczyńska, Alina Kurczewska, Aleksandra Włodarczyk i Robert Mierzyński.